Rozmowa punkt dziewiąta. A gościem rozmowy punkt dziewiąta jest pan Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta, radny klubu Koalicji Obywatelskiej. Witam, Janusz Rzyczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak na Asury po wczorajszym występie polskiej reprezentacji?
No, nie ma zbyt wiele optymizmu w tym, ale
nie wygląda to dobrze.
Nie, no. Ale chyba do tego troszeczkę przywykliśmy, nie? Że jednak ta potrafi nas zaskoczyć.
Ale przecież ta pierwsza runda eliminacji była fantastyczna, a teraz coś nie
halo. Ja pozostawię to jednak.
Ale nie mamy informacji, że piłkarze odwiedzili Zieloną Górę podczas winobrania i że może to wpłynęło na dekoncentrację.
No mogłoby wpłynąć.
A mogłoby. A kto wie, może by nastroiło. A jak podoba się panu tegoroczne winobranie?
No, winobranie w zasadzie jest bardzo fajną imprezą, bardzo żywiołową, bardzo ludyczną. Widać duże zainteresowanie, szczególnie na koncertach. Dużo odwiedzających gości. No to więc myślę, ja tu nie mam specjalnych zastrzeżeń. Wczoraj mieli tylko fajną rozmowę tutaj z u pana w Radiu Zachód, że należałoby to wzmocnić winobranie troszeczkę tym takim hymnem winobrania, tak? Jednak tą taką melodią przewodnią i myślę, że na tym powinniśmy się skoncentrować. Częściej grać, bo ona jednak się wyryła w tą świadomość mieszkańców, odwiedzających. Troszeczkę wrócić do historii, do tej tradycji tego winobrania i to bym tylko jeszcze poprawił. Ten korowód, nie? Tu bym to pokazał. Ale winobranie jako impreza ma wszystkie, by powiedzieć, elementy, tak? I mamy targi staroci, mamy do posmakowania dobre potrawy, mamy koncerty, mamy sporo imprez plenerowych, to więc myślę, że to wszystko się układa w jakąś całość. Tydzień czasu to jest jednak okres taki, że przedsiębiorcy mogli zarobić. To jest ważne, bo jednak wynajmują te przestrzenie
Pytanie,
handlowe.
Którzy przedsiębiorcy, bo tak. Ci zielonogórscy, niektórzy, jak czytamy dziś w prasie, narzekają, że namioty, stragany zasłaniają ich witryny i w związku z tym oni mają spadek w dochodzie.
Dokładnie też zgłaszali się do mnie przed winobraniem przedsiębiorcy z uwagi na lokalizację ogródków, jeśli chodzi o gastronomię, że te miejsca zostały wyprzedane wcześniej. Ja byłem u pana prezesa Stracha, interweniowałem w tej sprawie. Co trudne rozmowy, myślę, że w przyszłym roku powinniśmy to wyregulować, no bo priorytetem są zielonogórscy przedsiębiorcy. Oni tu płacą podatki, oni tu są, oni inwestują w Zielonogórę, w Starówkę i takie sytuacje nie powinny się zdarzać. Pierw należy uzgodnić z nimi lokalizację właśnie tych, to jest impreza krótkookresowa, impreza, gdzie faktycznie może się firma odbić finansowo.
A może zwolnić z jakiegoś lokalnego podatku?
Jest wiele możliwości i zachęt dla przedsiębiorców małych i średnich. Ja tylko przypomnę, że to jest motor napędowy w zasadzie państwa polskiego, bo to jest 60% PKB, to jest 70% aktywnych zawodowo mieszkańców Polski zatrudniają mali i średni przedsiębiorcy i na nich powinniśmy koncentrować swoje działania, szczególnie w Zielonej Górze, kiedy mamy taki kłopot z tą Starówką, z ożywieniem jej w normalny dzień po godzinie 21. I to należy poprawić. Układ funkcjonalny i rozmieszczenie tych steganów powinno być po pierwsze uzgodnione w szerszym zakresie ze służbami, bo to są kwestie dróg pożarowych i dojazdów, a z drugiej strony są też kwestie lokalizacji i ekspozycji lokalnych zielonogórskich przedsiębiorców i to muszę poprawić. Byłem, no właśnie jak mówiłem, byłem kilkukrotnie w Centrum Biznesu. Rozmawiałem, rozmowy są trudne, ale umówiliśmy się, że na przyszły rok skorygujemy te rzeczy i wyeksponujemy te argumenty lokalnych zielonogórskich przedsiębiorców.
Ile powinno wynosić najniższe wynagrodzenie w Polsce?
No właśnie, nawiązuje pan tutaj do konwencji, do obietnic partii rządzącej. Ja jestem troszeczkę zaskoczony, tak jak mówiłem, ustalając najniższe wynagrodzenie, należy wpierw rozmawiać z pracodawcami. Ja powiedziałem, 60% PKB, czyli wkładu do budżetu państwa, to są małe i średnie przedsiębiorstwa i to z nimi należy to ustalać.
Ale to ile w takim razie powinna w pana ocenie wynosić?
60% aktywnych zawodowo ludzi. To one napędzają koniunkturę naszego państwa i to wynika z tego, że PiS w zasadzie sam sobie strzela tutaj powiedzieć w stopę, bo radykalnie, ustawowo podwyższając tak, to płacę minimalną, w zasadzie on wpływa na to, że przedsiębiorcy będą mogli uciekać w redukcję etatów, tak? W ograniczenia.
To będzie powodowało problemy. Właśnie tak, broni interesu pracowników, tych, którzy najmniej zarabiają.
Broni tak, że drogi i inwestycje długoterminowe nie są realizowane. S3, S7, S8, te inwestycje stanęły z uwagi na to, że jeżeli się tak wprowadza bezrefleksyjnie. Nie ruszyły.
Proszę, S3, mamy rozstrzygnięcia.
Proszę zobaczyć, jakie są opóźnienia, bo jeżeli się projektuje inwestycje na 3-4 lata, tak, są to założenia, są to harmonogramy inwestycyjne i kosztowe. Jeżeli rząd wprowadza to przy kampanii wyborczej, destabilizuje gospodarkę. Należy wpierw ustalić to z przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami pracodawców, przedyskutować to z nimi, zaproponować rozwiązania, które wspomogą rozwój tych działalności, czyli obniżenie podatków, tak?
Dobrze.
Kredyty na rozwój działalności, mówię, te wszystkie rzeczy.
To pytanie do pana.
I tego nie ma, tych dyskusji nie ma.
Jak brzmi hasło wyborcze Platformy Obywatelskiej?
Panie redaktorze, jest zaproponowany program Szóstka z Schetyny.
Ale jak brzmi to hasło?
Chodzi to o normalność, o demokrację, chodzi o to, aby...
Ale nie słyszał pan tego hasła, że jutro może być lepsze.
Mam nadzieję. Idą wybory za...
Ale
za
to jest hasło właśnie Platformy Obywatelskiej.
Za kilkanaście dni będą wybory i mam nadzieję, że mieszkańcy i Polacy do tego...
To ile jutro powinni zarabiać pracownicy? Wróćmy do tego. Powinna być kwota?
To nie jest sterowanie...
3000
to
na koniec przyszłego
to nie
roku.
Sterowanie jak w PRL-u, że się dekretem ustanawia kurs pieniądza, się ustala dekretem wysokość płacy minimalnej.
Jak przeliczy pan to na euro?
Panie redaktorze.
Jesteśmy w Unii Europejskiej.
Panie redaktorze,
wiemy,
to ja panu
ile
powiem.
Zarabiają nasi sąsiedzi zachodni.
Dobrze. Ja to żeby dogonić sąsiadów, to trzeba prowadzić przemyślaną gospodarkę,
inwestycje. Ktoś policzył, że jesteśmy 21 lat za nim.
To ja panu coś powiem. Jest takie coś jak budżet środków europejskich w budżecie państwa, tak? Te wydatki w 2016-18 były zaplanowane na 221 miliardów złotych. PiS realizował te wydatki na poziomie 166. Nie umie pozyskiwać środków europejskich. Do budżecie zostało te 55 miliardów złotych. Może stąd te założenia budżetu zrównoważonego, skoro mniej wydajemy.
Ale skąd pan to spisał?
To jest opinia i analiza budżetu przeprowadzona przez byłego ministra finansów, ministra spraw zagranicznych, pana profesora Rassettiego i z tego wynika, że PiS wydaje 11 miliardów złotych mniej na środki europejskie niż rząd PO-PSL. I to są fakty. Dlatego to jest problem. To jest problem rozwoju gospodarki, rozwoju kraju.
Pytałem
my nie pozyskujemy
hasło...
środków europejskich. Nie, mówmy konkretnie o ZUS-ie dla przedsiębiorców, który będzie wynosił 1500. To dobija polskie małe firmy, panie redaktorze. Pan jest też przedsiębiorcą, pan też prowadzi działalność gospodarczą, tak?
Ja? Gdzie?
W żadnym wypadku. No właśnie, dlatego pan nie wie, jaki to jest olbrzymi problem. Mam swoją działalność gospodarczą i to jest ogromna walka codziennie. Wchodzi w 2016 roku 32 tysiące stron maszynopisu aktów prawnych. Przedsiębiorca musi poświęcić 3,5 godziny dziennie, aby to śledzić.
Dobrze,
panie redaktorze,
ale z drugiej strony
bądźmy
są,
uczciwi.
Ale czy mogę?
Panie redaktorze.
Z drugiej strony są też dane, które mówią, że na rynku jest więcej pieniędzy, tak? Że gospodarka hula, że jesteśmy w okresie prosperity. Więc dlaczego owoców tej sytuacji nie mają zrywać także pracownicy, którzy zarabiają najmniej. A to nie jest przecież jakaś nie wiadomo jak duża grupa również w naszym społeczeństwie.
Oczywiście, tylko jak panu mogę zapewnić, że przedsiębiorca, który prowadzi firmę, działalność gospodarczą, dba o pracowników, bo to generuje zysk tej firmy.
I płaci najniższą krajową.
Nie.
To jak on dba?
Panie redaktorze, tak dba i tak jest prowadzona gospodarka kraju i inwestycje w Polsce, że mamy tylko 14% udziału inwestycji prywatnych w PKB. To jest najniższa średnia w Europie. Tak PiS prowadzi i tak zachęca przedsiębiorców. Jeszcze wczoraj rozmawiałem z jedną z firm lokalnych i mówi przedsiębiorca, że on się wstrzymuje dzisiaj z rozwojem na innowacje, z inwestycjami, bo jest niestabilność prawa. Jak powiedziałem,
nie dostrzega pan
godzinnie, 3,5 godziny przedsiębiorca musi śledzić akty prawne. Jest takie zawirowanie, jest taka nad wyraz populizmu w tych ofertach programowych, które przedstawia PiS, że to jest po prostu zabójcze dla przedsiębiorców.
No dobrze, panie przewodniczący, nie ma pan jednak wrażenia, że wy mówicie innym językiem, a innym językiem mówi elektorat i osoby, które oceniają sytuację przez pryzmat tego, co mają w portfelu.
Tak, to należy mówić rzeczowo, należy mówić uczciwie i kierować się dobrem mieszkańców, obywateli. Dlatego też postanowiłem kandydować do Sejmu, aby walczyć o Zieloną Górę, aby walczyć o województwo lubuskie i na pewno swoje działania chciałbym skoncentrować w pierwszym...
A jest pan w stanie wymienić Szóstkę Schetyny?
No, ale panie redaktorze, no to jest quiz.
Jest to ulubiona zabawa dziennikarzy mediów centralnych, którzy odpytują. Nawet Grzegorz Schetyna miał problem z wymienieniem tej Szóstki Schetyny.
Ja nie kandyduję do Sejmu, żeby uprawiać zabawy, tylko żeby walczyć o województwo lubuskie, o Zieloną Górę.
Czyli nie potrafi pan.
Potrafię. I chodzi o to, aby zrealizować takie inwestycje właśnie jak kopaliny, czyli kopalnie miedzi, która od lat jest, by powiedzieć, nierealizowana ta inwestycja na terenie województwa lubuskiego. To jest 20 tysięcy miejsc pracy, to jest fakt, tak? Bo to należy walczyć. Mamy już złoża w Bytomiu, mamy w Nowej Soli.
A to chyba wszyscy tak, mamy mają to mieć nie, tu chodzi o to, w program.
To nie chodzi o wpisanie w program, tylko o realne działania. Mhm. Mamy koncesje, które nie są przedłużane przez ministerstwo, tak? Mamy, przecież możemy tutaj zainwestować
o programie jeszcze trochę będziemy rozmawiać,
rozwinąć
ale proszę powiedzieć o kulisach trochę prowadzonej kampanii, bo wczoraj poparł pana eurodeputowany Bartosz Arłukowicz, zamieścił film i to takie spłata, że tak powiem, zobowiązania za pana wsparcie w kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Nie, to jest współpraca i wspieranie. Tak działa Koalicja Obywatelska, tak działa Platforma Obywatelska. Pan eurodeputowany Bartosz Arłukowicz jest europarlamentarzystą naszego okręgu z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego. Współpracowaliśmy. Opracował też program i swoje założenia w oparciu właśnie o dyskusję z radnymi miasta, z radnymi sejmiku, z mieszkańcami. Dlatego ta współpraca nasza była długa. Bardzo dobrze oceniam pana Arłukowicza. Jest to bardzo dobry europoseł.
Bartosz Arłukowicz dobrze ocenia Marcina Pabierowskiego. Pod pana postem na Facebooku pojawiło się dużo reakcji, dużo lajków kolegów partyjnych, ale jednego lajka zabrakło. Waldemara Sługowskiego. Nie polubił tego
postu. Nie śledziłem aż tak dokładnie. Chodzi mi o to, aby Zielona Góra miała dobrą reprezentację w parlamencie, aby byli tam zielonogórzani.
A zdaje pan sobie sprawę z tego, że elektorat Platformy musi podjąć decyzję, czy lepiej zagłosować na Waldemara Sługowskiego, czy na przykład na Marcina Pabierowskiego. I w czym Marcin Pabierowski jest lepszy od dwójki na liście?
Panie redaktorze, nie, proszę tak nie dzielić. To jest kwestia doświadczenia.
Nie, ale też jesteście konkurencją dla siebie,
to
prawda?
To jest kwestia doświadczenia i działania. Każdy z nas działa w swoim zakresie, ma swoje atuty. Ja jestem radnym drugiej kadencji. Ja chcę przenieść swoje doświadczenie samorządowe, zielonogórskie, do Sejmu. Chcę walczyć o to, aby wróciły fundusz dróg lokalnych, którego dzisiaj Zielona Góra jest wykluczona. 2 lat Schetynówki żeśmy nie pozyskali. Nie budujemy dróg z pieniędzy centralnych.
Ale ja mamy doświadczenie na most przy Gacicach.
Ale to jest postawa klientystyczna do rządu. My mieliśmy pieniądze z pozycji samorządu i sami decydowaliśmy, na co je wydajemy. Od 2 lat mówię panu, że nie ma ogromnych pieniędzy dla Zielonej Góry o budowę infrastruktury drogowej. Ja mam doświadczenie w Komisji Gospodarki, w Komisji Rozwoju Miasta, byłem przewodniczącym Rady Miasta. Chcę to przenieść i pokazać argumenty samorządu w Warszawie. Trzeba wyregulować kwestie teraz podatków, tak? Bo mamy teraz zwolnienia i podatki zerowe. Nie ma uzupełnienia ze strony państwa do budżetu miasta, bo będziemy teraz mieli mniej dochodu z uwagi na te zwolnienia. Mamy kwestię edukacji, czyli dofinansowań do prowadzenia szkół, dopłacamy ponad 100 milionów. Tak? Mamy kwestię, tak powiedziałem, schetynówek, mamy kwestię środków centralnych, mamy kwestię dopłat do wymiany pieców.
Czasu nam nie wystarczy.
Te wszystkie rzeczy chciałbym regulować w Sejmie, dlatego stąd kandyduję i bardzo proszę o głos mieszkańców Zielonej Góry.
A na którym miejscu pan jest?
20.
Na miejscu 20?
Oczywiście 20. 20,
no 20.
20 lat w zawodzie, 20 miejsce, 20 lat województwo, to więc myślę, że to ma swoje atuty, numer nie jest ważny.
Marcin Pabierowski, radny klubu Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.